Drodzy, dzisiaj chcę mówić o bardzo, moim zdaniem, istotnej rzeczy w życiu każdego chrześcijanina, w życiu Kościoła, w Kościoła Jezusa Chrystusa, w życiu chrześcijaństwa. A to o tyle jest istotne, o czym chcę mówić, że przypisywane są pewne wartości, duchowe wartości, czemuś, co jest zaprzeczeniem tychże w Bożym Słowie. Ale zanim przejdę do szczegółów, to chcę podkreślić, że to nie jest problem współczesnego Kościoła, obecnych czasów. To nie pojawiło się dopiero teraz. Od pierwszej kart Biblii możemy zauważyć, że mamy do czynienia z dwoma różnymi systemami wartości. Z jednej strony Bóg mówi do człowieka: słuchaj, ja będę przychodził, ja cię będę uczył, ja wprowadzać cię będę we wszelką prawdę, bo to, co ja mówię, się liczy, to jest prawdziwe, wartościowe. Daj temu posłuch, daj miejsce w swoim sercu, a będziesz błogosławiony. Wszystko to, co przygotowałem, jest dla ciebie. Ale pojawił się bardzo szybko drugi system wartości, który zanegował Boży system wartości. Który mówi: dlaczego masz być tylko wiernym słuchaczem? Dlaczego masz tylko oczekiwać na kogoś? Bierz w swoje ręce to, co masz przed sobą i zacznij wykorzystywać. Czy rzeczywiście tylko jest jedno źródło prawdy? Czy rzeczywiście tylko tak, a nie inaczej należy interpretować pewne rzeczy? I człowiek stanął przed problemem wyboru jednego z poglądów. Fatalnie się stało, że ten wybór wypadł tak, jak wypadł, i konsekwencje tego do dnia dzisiejszego przeżywamy. Bóg objawił się jako jedyny. A jednak nieco później, jako jedyny i prawdziwy, żywy Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Wystarczyło tylko kilka dni, że Mojżesz poszedł na górę, aby rozmawiać z Bogiem, aby przyjmować prawdy i wskazówki do tego, jak naród izraelski ma dalej się posuwać. Wystarczyło tylko kilka dni. I ci, którzy wdrażani byli w Boży system wartości, przypomnieli sobie, że jest też coś innego. A może ten Bóg jedyny prawdziwy nie jest jedynym prawdziwym? Aaronie, tu jest nasze złoto. Zobaczcie, człowiek jest w stanie poświęcić wartości, niemałe wartości, po to, aby sobie stworzyć wedle własnego wyobrażenia Boga na miarę swoich oczekiwań. Jakież było rozgoryczenie Mojżesza. Co musiał ten człowiek przeżyć, widząc, że tylko kilka dni, no, 40. Ale przecież nie w 40 dniu ten cielec się pojawił, tylko znacznie wcześniej, bo już był gotowy, już mieli liturgię przygotowaną, już wiedzieli, jak czcić tego Boga, już było wszystko dopracowane. A więc to znacznie szybciej przebiegał ten proces. Wpływ tego świata, zeświadczenie. Tak dzisiaj zatytułowałem swoje rozważanie, swoje kazanie. Wpływ tego świata na życie człowieka wierzącego, na Kościół. Być może spodziewacie się, że będę bardzo krytyczny, że będę bardzo konserwatywny. Być może tak. Ale mnie nie chodzi o jakieś konserwatywne poglądy. Ja chciałbym, abyśmy dzisiaj zawęzili cały ten wpływ świata do pewnej bardzo wąskiej niszy, w której ta świeckość przeradza się i jest uduchowiana. Do tego dojdziemy za chwileczkę. Bo wiecie, wpływy świata na przestrzeni stuleci, tysiącleci, na przestrzeni dziesięcioleci, które ja na przykład jestem w stanie jeszcze sobie przypominać. Dopatrywano się tego wpływu tego świata we wszystkim, co należało ze świata mody. Wow! Świat się wdziera do naszego zboru, bo ktoś przyszedł inaczej ubrany, niż było to powszechnie przyjęte. Nie wiem, być może świat się wdzierał w ten sposób też. Ale nie to jest przedmiotem dzisiaj mojej uwagi. Na to nie chciałbym koncentrować i poświęcać czas. Świat upatrywano, świeckości upatrywano w zwyczajach, w zachowaniach. O! Oni takie czy inne rzeczy mają w zwyczaju. To świat. I tacy byliśmy czasami uczeni być oburzonymi na te świeckie zwyczaje, które się rzekomo wdzierają do zwyczajów pobożnego Kościoła. Różnego rodzaju obrzędy, poglądy i tutaj cały obszar różnego rodzaju spraw, które miały rzekomo być połączone z wdzieraniem się świata do Kościoła. Ja nie chciałbym powiedzieć, że to wszystko jest bezpodstawne i nie ma swojego uzasadnienia. Ale jeśli już, to tak bardzo łatwo i prosto jest zdefiniować czy zobaczyć, o, to jest świat, który wchodzi do Kościoła. Napiętnować, pokazać, to jest świeckie. Ale co zrobić z czymś, co przychodzi ze świata do Kościoła, siada w ławce, siada na krześle i wszyscy mówią, wow, ależ pobożność. Czy myślicie, że czegoś takiego nie ma? A no właśnie, dzisiaj chcę o tym mówić. Dzisiaj na to właśnie chcę zwrócić uwagę, bo wydaje mi się, że to jest najbardziej groźne. Bo jeśli widzisz, że rośnie chwast, to on wygląda zupełnie wyraźnie inaczej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przepraszam, używam tutaj znów ogródkowych, działkowych przykładów, a ja z tym mam niewiele do czynienia. Podobno konkol i pszenica to niewielka różnica jest między tym. Tak mówią. Ale wydaje mi się, że jak konkol wyrasta, to troszeczkę inny ma kształt niż... Ja patrzę przynajmniej na swój trawnik. Jak rosną mi te inne niż te pojedyncze listki trawy, no to widać bardzo wyraźnie. Co wtedy? Znam takich, którzy chodzili i wycinali dokładnie, bo to było obce. A więc to, co jest jasne, widoczne w Kościele jako świat, to jest o tyle mniej groźne, bo to łatwo pokazać, wskazać i ewentualnie próbować wykorzenić. Ale co z takim zaświadczeniem, które przychodzi, jak już powiedziałem, siada sobie spokojnie i zwraca wszystkich uwagę i mówi, wow, to jest pobożność. To jest coś pięknego i wartościowego. Drodzy, tak łatwo jest nam nie doceniać tego, co posiadamy, na co zwracamy, co jest w naszym zasięgu. Nie przywiązujemy wagi dla naszych drobiazgów, które są w naszej dyspozycji. No, u innych tak. To już zauważył, nawet nie wiedziałem, że Stanisław Jachowicz, polski bajkopisarz i pedagog, był tak bystry i napisał, bo często cytujemy, cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Ja przypisywałem to komuś innemu, ale na wszelki wypadek, żeby nie powiedzieć błędnie, sprawdziłem i okazuje się, że żył taki na przełomie XVIII i XIX wieku Jachowicz, polski bajkopisarz i pedagog. Mamy problem z tym, by umieć docenić nasze drobiazgi. Tak jak już powiedziałem, nie mam nic wspólnego. Nie łączy mnie za bardzo nic z ogródkiem. I to już znacie, bo ja to wielokrotnie się do tego przyznaję. I nie wiem, czy mam z tego pokutować, czy to jest moja wada, czy zaleta. Nie, to pozostawiam. Ale dajcie mi kawałek metalu, to ja będę się czuł... Po prostu to jest materia, którą rozumiem troszeczkę, którą czuję, z którą mogę coś zrobić. Wyobraźmy sobie, że mamy do dyspozycji kawałek takiego pręta, takiego płaskownika. No ja nie wiem, może metr długi. Taki, o powiedzmy, który możemy kupić, no kilogram, nie znam teraz wartości cen stali, ale myślę, że za 5 zł kilogram to będzie gdzieś mniej więcej taki kawałek płaskownika. No niewielki, prosty, 5 zł. No cóż to takiego, taki płaskownik, 5 zł. Za chwileczkę skoroduje, trzeba go pomalować ewentualnie i tak dalej. Ale drodzy, gdyby wziąć ten płaskownik i poddać obróbce, odpowiednio się nim zająć, to na przykład można by z takiego płaskownika zrobić kilka podków dla konia. A wtedy ten płaskownik już by można było sprzedać za 50 zł. Dziesięciokrotne przebicie. Nic nie dodaliśmy. Ten sama waga, tylko troszeczkę obróbki. I już jest wartość 50 zł. A my patrzyliśmy i patrzymy na to 5 zł. Do wyrzucenia to się nie nadaje. Drodzy, a gdybyśmy zrobili z tego igły? Przecież igły są też stalowe. To tylko jest kwestia obróbki. Pociąć to na kawałki, oszlifować, wybić tam te oczka. Kiedyś nawet patrzyłem, jak maszyna potrafi błyskawicznie robić z płaskownika igły. Wiecie, to bardzo prosto można z tego samego kawałka za 5 zł metalu uzyskać 5000 zł. Czyli już mamy 1000-krotne przebicie. A wyobraźcie sobie, że teraz bierzemy jeszcze inną obróbkę i robimy z tego sprężynki do zegarków szwajcarskich. Wow! Wiecie, ile sprężynek? Tak skromnie tylko policzyłem, że to mogłoby być od 500 000 w górę. 100 000. 100 000 razy przebicie. A my patrzyliśmy na początku, że mamy tylko 5 zł warty płaskownik. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, patrzysz na swoje życie, może nawet nie dajesz za niego 5 zł. Ale wiecie, co spowodowało, że ta wartość rosła? Nie dlatego, że naraz ktoś sprytny, marketingowy człowiek pojawił się i mówi, ja mam bardzo cenny płaskownik, sprzedaję go za 500 000, kto kupi? Wszystko zależy od procesu, któremu zostaje, procesu obróbki, któremu się poddaje. Czy jesteś gotowy poddać swoje życie Bogu, aby On podjął proces obróbki? Proces, który Duch Święty jest w stanie zainicjować w twoim życiu. Coś, co dzisiaj nawet w twoich oczach i innych, którzy cię obserwują, powiedzą, a 5 zł. Nawet nie. Ale oddaj to w ręce kogoś, kto potrafi z tego wyciągnąć wartość. Bo ta wartość tkwi nie tyle w samym tym materiale wyjściowym, co w procesie obróbki, który mu zostanie poddany. Mój przykład jest o tyle, sobie pomyślałem, ciekawszy od tego, co Pan Jezus powiedział o ziarnie. Ile ziarno przynosiło przebicia? 30-krotny, 60-krotny, a jeśli już, to 100-krotny. A ja 100 000 razy. No dobrze, nie będę konkurował z Bożym Słowem. Drodzy, to tak woli wstępu, tylko wprowadziłem, na co dziś chcę zwrócić uwagę. Bo chcę mówić o wpływie tego świata na życie nas, chrześcijan, Kościoła Jezusa Chrystusa, który został nabyty, tak jak dziś wspominaliśmy, przez śmierć i zmartwychwstanie, przez przelaną krew, przez męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa. To jest wartość, którą chce zainfekować ten świat i książę tego świata. A wiecie, jak to robi? Oczywiście, że są pokusy do grzechów i tak dalej. To wszystko wiemy. Z tym, że jak się pojawia grzech, to go potrafimy wypunktować, potrafimy go nazwać. A ja ciągle zmierzam do czegoś, że ten świat znalazł sposób, aby nadać pewne wartości duchowe nawet czemuś, co nie jest rodem, nie jest pochodzenia z Bogiem. Pierwsza rzecz, na którą chcę bardzo wyraźnie podkreślić tutaj, i pierwszą rzeczą, którą chcę wyraźnie podkreślić, to sprawa, że duch tego świata akcentuje to, czego nie posiadasz. Gdziekolwiek się nie obejrzysz, w tym świecie zawsze dowiesz się, że czegoś ci brakuje. Wyjdziesz na ulicę i zobaczysz pierwszą reklamę, która cię będzie przekonywać, że właśnie takiego czegoś jeszcze w twoim domu nie ma. A na pewno by ci się to przydało. Na pewno to jest ci potrzebne. Ten świat został tak skonstruowany i ten duch się tak bardzo mocno rozprzestrzenił w umysłach ludzi, że zaczynamy się rozkoszować tym, czy nie tyle rozkoszować, co zaczynamy się rozpływać nad tym, że czegoś nie mamy. Gdybym... Wow. Nikt mi nie poda tonacji. Gdybym był bogaty. Gdybym to by... Gdybym... Gdybym miał to. Gdybym potrafił tak jak on. Gdybym miał to, co on czy ona. Gdybym, ale nie mam. Duch tego świata podsyca taką postawę w życiu wielu chrześcijan. A wiecie, co, jaki jest rezultat tej myśli? Skoro tego nie mam, to nie mogę nic zrobić. To nie mogę się zająć, to nie mogę się włączyć do służby, to nie mogę po prostu, bo ja się do tego po prostu nie nadaję. Ja tam, Boże, żebym tylko dotrwał do Twojego przyjścia albo do końca swoich dni wytrwać w wierze. Powiedziałem, że jest to o tyle zwodnicze i zdradliwe, że chrześcijanie, ja nie mówię, że ludzie tego świata, jeśli ludzie nienarodzeni na nowo śpiewaliby pieśń prócz liści nic albo puste ręce przed Twój przynoszę tron, to rzeczywiście byłoby to prawdą i jeśli śpiewane szczerze, to zasługiwałoby na uwagę. Ale bracia i siostry, drodzy chrześcijanie, kościele, jeżeli taka postawa jest w naszych sercach, Panie, prócz liści nic, to wiesz, co mówisz? Składasz po prostu świadectwo, że siane ziarno do Twojego serca pada na złą glebę, albo jest to ziarno, które jest niepełnosprawne, nie przynosi żadnego owocu, że jest to ziarno skorumpowane, że to, co czytasz, bierzesz do ręki Boże Słowo jako ziarno, nie przynosi żadnego owocu. No tak, ale przychodzisz przed Boże oblicze w modlitwie. Panie, ja nic nie posiadam. Ja niczego nie mam. Nie potrafię. Gdybyś mi dał, Panie, daj mi więcej mocy. Daj mi więcej wiary. Daj mi więcej ducha. To gdybyś mi dał, to ja bym. No ale póki co nie dostajemy. Póki co nie dostaję niczego więcej. A myślenie tego świata penetruje naszą pobożność, naszą postawę. No i dlatego po tym nam jest wygodnie siedzieć, no bo jestem usprawiedliwiony. Ja czasami narzekam przed swoją żoną. bo mówię, czemu ty ciągle oczekujesz, że ja to naprawię, tamto zrobię i jeszcze tamto zrobię? No bo dasz rady, bo potrafisz. Ja wtedy myślę sobie, jak zazdroszczę ludziom, którzy nie potrafią. Nikt od nich tego nie będzie oczekiwał, że naprawi zamek, że wkręci żarówkę, że naprawi prąd, że coś tam jeszcze. No bo on nie potrafi, no musi zawołać fachowca i tyle. I ma święty spokój. A ty, człowieku, jak się uznają, że coś potrafisz? Jeszcześ tego nie zrobił? Drodzy, my uważamy to za przejaw duchowości. Kiedy śpiewamy z takim nabożnym nastawieniem, mam nadzieję, że przestaniemy śpiewać o pustych rękach, o braku owoców, a dołożymy starań do tego, aby te owoce się jednak pojawiały, bo słuchamy, jesteśmy uczestnikami prawdziwie życiodajnego Bożego Słowa. To Słowo, które zasiane nie wraca do Niego puste. Chyba tylko, że padło na niewłaściwą glebę. Ale to jest inny problem. Przypowieść Jezusa zapisana w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale. Tych, którzy tacy są pobożni w swojej pustości, rozkoszują się swoimi pustymi rękoma, próżliści nic i tak dalej. W tej przypowieści dowiadujemy się, że takim grozi największa kara. Weźcie go i wrzućcie go do ciemności, wrzućcie go do więzienia. Nie było litości. Pan rozdał talenty, rozdał pieniądze, rozdał majątek swoim sługom. Ten jeden przyszedł taki pobożny. Panie, ja wiedziałem. Ja wiedziałem, że ty jesteś wielki, sprawiedliwy, srogi. Ja to wszystko wiedziałem. Jak tego słuchać? Jakiż on pobożny. Nikt z poprzedników nie wyznał o wielkości swojego Pana. Nikt nie powiedział o tym, jakim on jest. Ten jeden peany wygłaszał na temat swojego Pana. Ale to nie poruszyło je. Tego Pana, który przyszedł wziąć zysk, który miał być wynikiem obracania tymi pieniędzmi, tymi talentami, tymi minami, w zależności od tego, jak to zostało przetłumaczone. Został srodze ukarany. Dzisiaj, podobnie jak od początków istnienia ludzkości, co możemy słyszeć? Cierpimy wszyscy. Mówimy, nie mam czasu. Jak nie masz czasu, bo ktoś proponuje, słuchaj, może byś się zajął tym czy tamtym. Nie, nie mam czasu. No to już wiadomo, że już drugi raz ci nikt o to nie będzie prosił, bo nie masz czasu. Tylko czy to jest z Bożej inspiracji twoje stanowisko, że nie mam czasu? Brakuje mi możliwości. Okoliczności nie są sprzyjające. Nie mam zdolności. Nie mam predyspozycji. Brakuje mi finansów. Więc nie mogę. Nie mogę dać. Nie mogę ofiarować. Bo ja mam braki. Ledwo koniec z końcem. Tak wiele niemożliwości możemy najczęściej usłyszeć. Jeżeli, bracia i siostry, wsłuchacie się, o, dzisiaj po nabożeństwie nie spodziewam się, że ktokolwiek się będzie zwierzał, że czegoś nie ma. Ale może za tydzień czy dwa, jak zapomnicie o tym, o czym dziś mówiłem. Wolałbym i modlę się, aby tak zostało to i w moim sercu, i w sercu wszystkich nas tu obecnych. Abyśmy nie naśladowali ducha tego świata. Wiecie, ja miałem w swoim życiu taki epizod w tym zborze. Na samym początku zamierzchła przeszłość, początek lat 80. Miałem radę starszych, której wszyscy członkowie mogli być moimi nie tylko ojcami, ale dziadkami. I jeden z nich był taki bardzo szczególny. Z jednej strony, gdy słuchało się jego świadectwa, przez co przeszedł, co przeżył, jak wytrwał w wierze w swoim życiu, to wielki wzór do naśladowania. To szacunek i podziw. I moja wiara była budowana za każdym razem, gdy sobie o tym, bracie, pomyślałem. Ale wiecie, on miał taką właśnie pobożną postawę. Nie umieszkał w żadnej modlitwie powiedzieć: ja jako najmniejszy ze sług Twoich, Panie. No tak siebie widział. Niektórzy z Was wiedzą, o kim mówię. Ja jako najmniejszy ze sług Twoich, Panie. Mnie to jako młodego człowieka troszeczkę drażniło. Próbowałem mu parę razy powiedzieć: bracie, ale Ty jesteś tak cennym, taką wartością jesteś w tym zborze. Nie mów tak, że Ty jesteś taki najmniejszy, taki zupełnie nie... No ale nie szło go odzwyczaić. Więc była kiedyś sprawa, spotkanie Rady Starszych. Drobną sprawę mieliśmy do rozwiązania. Indywidualnie wszystkich poinformowałem o spotkaniu, o dniu, godzinie i tak dalej, oprócz niego. Świadomie z premedytacją jego nie zaprosiłem. I nikt mu też nie powiedział. Najbliższą niedzielę dowiedział się, bo niektórzy ze starszych go zapytali: a ty czemu nie przyszedłeś na nasze spotkanie? A on mówi: a bo mi nikt nie powiedział. No pastor do mnie podszedł i powiedział. No jeszcze wtedy komórek nie było, więc ja musiałem raczej podchodzić do wszystkich i zapowiadać poszczególne spotkania. I ten wtedy z takim dosyć zdecydowanym krokiem idzie do pastora, idzie do mnie. Dlaczego mnie nie poinformowałeś o spotkaniu? Bracie, to była drobna sprawa jedna. A ty taki najmniejszy spośród sług. Daliśmy sobie radę bez ciebie. I w tym momencie myślałem, że jak mi odwinie. Nie. To był naprawdę wartościowy chrześcijanin. Wspominam go z rozrzewnieniem. Stanął. Tak pomyślał, mówi: ale ty dał mi lekcję. Rzuciliśmy siebie sobie w objęcia i była to wspaniała chwila. Drodzy, ja taki, gdzieś w kąciku, nieważny, ale to tylko tak na zewnątrz, bo jak właśnie zabrakło, to wtedy się poczuł wartościowy. No dobrze. Oczywiście my nie mamy nic wtedy, kiedy jesteśmy pogrążeni w grzechu. Boże Słowo w liście do Rzymian, nie tylko w tym miejscu, ale w innych, wielu innych też, podkreśla w trzecim rozdziale, 23, 24 wiersz: wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z Jego łaski dzięki temu, że Jezus dokonał odkupienia. Bracie i siostro, jeżeli doznałeś usprawiedliwienia z łaski, to dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał tego odkupienia, otrzymujemy w darze usprawiedliwienie. No dobrze. Powiedziałem, scharakteryzowałem troszeczkę pobieżnie ducha tego świata, który cały czas akcentuje w różnych formach, na różnych płaszczyznach tego, czego nie mam. A co mówi Duch Boży? Jakie jest stanowisko Boże, które możemy zauważyć w Bożym Słowie? Wiecie, z wysiłkiem szukałem choćby jednego miejsca w Bożym Słowie, w którym znalazłbym, że Bóg mówi do człowieka: nie masz. Już nawet w pierwszym momencie sobie pomyślałem: aha, no przecież w objawieniu Jana do tego zboru w Efezie, w drugim rozdziale o tym czytamy, to nie masz pierwszej miłości. Tak? To weźcie, przeczytajcie. Tam nie mówi Bóg, tam Jezus nie mówi, że nie masz i dlatego mam nieco przeciwko tobie, bo brakuje ci, bo nie masz. Miałeś, tylko porzuciłeś. A to jest zupełnie inna sprawa. To jest zupełnie inne stanowisko. Wszędzie, gdzie tylko popatrzę w Bożym Słowie, zauważam, że Bóg cały czas, Boży Duch, akcentuje to człowiekowi, co posiada. Odwraca uwagę od wszystkiego tego, czego nie mamy. A patrzy, każe patrzeć, koncentrować się na tym, co właśnie posiadamy. Panie Boże, Ty oczekujesz, że ja mam wyprowadzić naród izraelski z Egiptu, mówi Mojżesz? Ja nie potrafię mówić, ja jestem pastuchem i już tak zostanie, a w ogóle to do Egiptu mi nie po drodze. Co masz? Wszystko, tylko nie mam żadnych predyspozycji, by być liderem narodu izraelskiego. Co masz w swoje ręce? Suchy patyk. Nawet 5 złotych nie warty, bo takich rosło tam mnóstwo. To weź, rzuć ten patyk. Mojżesz rzuca ten suchy patyk i za chwileczkę przed tym patykiem ucieka, bo zamienił się w węża. Gedeon. Przychodzi Bóg w postaci anioła do niego, mówi: mężu waleczny, przepraszam bardzo, tu nigdzie nie ma męża walecznego, a jeśli o mnie chodzi, to absolutnie jestem najmłodszy z najmniejszego pokolenia, w związku z tym nie, ja tutaj przyszedłem do tej jaskini tylko coś niecoś schować przed Midianitami i przed wrogami, którzy nas plądrują nam i zabierają jedzenie. Nie, przepraszam bardzo, ja wyzwolić? Po wszystkich tych przekomarzeniach słyszy: Gedeonie, w tej mocy, którą masz, idź. On tak się między innymi modlił: gdybym miał więcej twojej mocy. A Bóg mówi: w tej mocy, którą masz, którą otrzymałeś, idź i pokonaj. Oczywiście nie samo z własnej inicjatywy, na moje słowo. Rybacy też mówią: całą noc żeśmy łowili, nic nie mamy. Coś chyba ryby wypłynęły z tego jeziora i już popłynęły Jordanem do Morza Martwego. Jezus mówi: no weźcie, zapuśćcie sieci. No dobra, na twoje słowo. Zapuścili, złowili. Wiecie, ile przykładów mógłbym podawać? A chory przy sadzawce? Czego nie miał? Czego nie miał chory przy sadzawce od 38 lat? Nie mam człowieka. Jemu był potrzebny człowiek do tego, aby zostać uzdrowiony. Nie mam człowieka. Drodzy, to myślenie świeckie tak bardzo penetruje. Ale gdy przed Bogiem mówimy: ja tego nie mam, tego nie posiadam. Inni tego słuchają. Wszystko ma takie piękne, upobożne zabarwienie. Pozwólcie, że jeszcze przez chwilę będę koncentrował waszą uwagę na to, jak Bóg chce wyprowadzić człowieka z tego świeckiego sposobu myślenia. Użyję przykładu jednej z wdów, które są opisane w Starym Testamencie. Do jednej podchodzi prorok i mówi: daj mi jeść. On mówi: o, właśnie widzisz, człowieku. Mam garść mąki i odrobinę oliwy. Właśnie zbieram chrust, aby upiec placek dla siebie i dla syna i potem umrzemy. Perspektywa śmierci była w jej umyśle. Bo nie mamy więcej mąki, nie mamy więcej oliwy, nie mamy perspektyw życia. Trudno. To nic, że należy do narodu wybranego, że Bóg Wszechmogący jest naszym Panem. To nic, że na Jego cześć od czasu do czasu idziemy do świątyni i tam coś się dzieje. To wszystko przestaje mieć w pewnych okolicznościach jakąkolwiek wartość. Perspektywa śmierci, perspektywa małości, perspektywa niemożliwości ogarnia umysł. Ale ja dziś chciałem o tej drugiej wdowie, o której możemy czytać w drugiej królewskiej, w 4 rozdziale, w pierwszych 7 wierszach. Pewna kobieta z żon uczniów prorockich żaliła się Elizeuszowi. Twój sługa, a mój mąż umarł. A ty sam wiesz, że twój sługa był człowiekiem bojącym się Jahwe. I wtedy przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie 2 moich dzieci jako niewolników. Elizeusz powiedział do niej, co mogę dla ciebie uczynić? Powiedz mi. Powiedz mi, co masz jeszcze w domu? Znacie tą historię i wiecie, co odpowiedziała. A ona na to, twoja służąca nie ma nic. No w pewnym momencie ją troszeczkę olśniło i mówi, nic poza flakonikiem oliwy. Wówczas powiedział, idź, pożycz sobie naczynia z zewnątrz, od wszystkich swoich sąsiadów naczynia puste i zadbaj, by nie było ich mało. Potem wejdź, zamknij za sobą drzwi i swoimi synami i nalewaj do wszystkich tych naczyń, a pełne odstawiaj. Odeszła więc od niego, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami, a oni podsuwali naczynia, a ona nalewała. A gdy napełniła naczynia, powiedziała do swojego syna, podsuń mi jeszcze naczynie. Lecz on jej odpowiedział, nie ma już naczyń. I oliwa przestała się lać. Poszła więc i powiedziała o tym mężowi Bożemu, a on odpowiedział, idź, sprzedaj oliwę, spłać swój dług, ty zaś i twoi synowie, żyjcie z tego, co pozostanie. Wiecie, przyjmujemy to jako taką dobrą historyjkę Starego Testamentu. Z tego, co nic nie miała, co nie widziała wartości, że w tym tkwi możliwość jej życia, utrzymywania się dla niej samej i dla jej synów, nie mówiąc o tym, że mogła wykupić ich od wierzyciela. To wszystko było w jej domu. To było, tylko że ona tego nie doceniała, nie widziała. No cóż, nie mam nic oprócz flakonik oliwy. No cóż to jest? Drodzy, no właśnie. Popatrzmy na kilka lekcji, które niechże pozwolą nam z pomocą Ducha Świętego, by nasze umysły zostały przekształcane. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Apostoł Paweł pisze, abyśmy nie według ducha tego świata myśleli i patrzyli i oceniali. Po pierwsze, zauważ to, co masz. Boże Słowo mówi, jak gdy się schodzicie, to niektórzy z was coś tam mają. Czy tak? Jest napisane, każdy z was coś ma. Każdy z was. Jeden psalm, inny pieśń, inne słowo, inne modlitwę, inne dobre świadectwo, inny uśmiech, inne przywitanie, inne współczucie. Każdy coś ma. Ale to jest takie niewarte uwagi. Bóg koncentruje zawsze naszą uwagę na tym, co posiadamy. Zdarzyło mi się, że przeczytałem historię o założycielu KFC, Kentucky Fried Chicken. W Bielsku też mamy taką restaurację. Wiecie, jak do tego doszło? Założył to niejaki Harland Sanders. Został wysłany już na emeryturę, bo był listonoszem. No i siadł sobie na ganku swojego przed swoim domem i taki przygnębiony czeka, aż inny listonosz młodszy przyniesie mu teraz jego emeryturę pierwszą i tak się zastanawia nad przemijaniem, nad życiem, że jak to teraz już tak do końca życia z tej biednej, niewielkiej emerytury przyjdzie mu żyć, a za co kupić jakieś prezenty wnukom, a za co w ogóle, taki troszeczkę zniesmaczony. I wtedy nagle olśniło go, mówi, to w takim razie, zanim to wszystko się skończy, ja przynajmniej, żeby moje dzieci, moje wnuki wiedziały, co jest w moim domu, co jest w moim zasięgu, siądę i zrobię listę. I zaczął spisywać jakieś tam meble, spisywać jakieś narzędzia, coś, co tam miał w swoim domu. Przeglądając jedną z szuflad, patrzy na świstek papieru i przeczytał, że jest tam przepis na pieczonego kurczaka, który przygotowywała jego babcia, później była zainteresowana tym jego mama i tam było podanych w proporcjach 11 przypraw, ziół i jakichś dodatków, które były szczegółowo opisane. Myślał, to ciekawe. Kupił kurczaka, no dostał emeryturę, to stać go było, a co nie? No więc kupił tego kurczaka, zgodnie z przepisem go oprawił, no tak, ale nie miał piekarnika. Więc poszedł do sąsiedniej restauracji najbliższej, gdzieś tam naprzeciwko na ulicy. I mówi, słuchajcie, ja mam przygotowanego kurczaka, nie mam go w czym upiec, wsadźcie mi to do piekarnika. Wsadzili do piekarnika, zapachniało. No więc całego kurczaka daj skosztować. No i restaurator mówi, wow! Czegoś takiego nie mieliśmy nigdy. Zdradź, jak się to przygotowuje. No i on wtedy wyczuł interes. Nie będę rozwijał całej tej sprawy. Drodzy, dość, że do końca swoich dni, a długo jeszcze żył, zarabiał rocznie około ćwierć miliona dolarów do końca życia. Dobrze, że zwrócił uwagę na tą kartkę, która leżała gdzieś tam na dnie jego szuflady. Świstek papieru. Ktoś inny by mógł zmiąć i wrzucić do kubła. Zwróć uwagę na to, co posiadasz. Nie w swoich szufladach, co posiadasz w swoim sercu. Czym Bóg łaskawie nas obdarzył. Zauważ to, co masz, bo to, co masz, zawiera w sobie wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Tak, apostoł Piotr to przypomina Kościołowi, że jego boska moc obdarowała nas wszystkim, więc nie ma nikt z ludzi wierzących prawa powiedzieć, że ja nic nie mam. A więc po pierwsze zauważ to, co masz. A następnie użyj to, co masz w zasięgu. Wiecie, gdy patrzę na ten olej, który się lał z tego naczynia tej wdowy, to ten olej nie przestał się lać dlatego, że Bóg powiedział, no wyleje się tylko 150 litrów i koniec. Ten olej lać by się mógł jeszcze dużo, dużo dłużej, tylko dlatego, że się przestał lać, że... A kto był odpowiedzialny za to, żeby przygotować te naczynia? Przecież to nie Bóg mówi, słuchaj, ja załatwię, że wszyscy sąsiedzi ci poprzynoszą to wszystko. Elizeusz mówi, idź, poproś swoich sąsiadów, nazbieraj naczyń pustych i to nie mało. Więc tyle je nagromadziła. Dzięki Bogu, że nagromadziła tyle, że zapłaciła za swoich synów, wykupiła i starczyło jej do końca życia. Piękna, piękna historia. Patrząc na tą wdowę, stanął przede mną obraz i mówię, Boże, zachowaj mnie, abym nie był jednonaczyniowym chrześcijaninem. Panie, spraw, aby moje siostry i moi bracia nie byli jedno czy góra dwunaczyniowymi naczyniami, chrześcijanami. No bo pierwsze naczynie trzeba napełnić, pewność zbawienia. Panie Jezu, przebacz moje grzechy. O, moje imię zapisane w księdze życia, napełnione mam naczynie. Jestem szczęśliwy, chrześcijanin, nowonarodzony. Moje naczynie zbawienia, pojednania z Bogiem, społeczności z Bogiem jest oczywiste. Niektórzy troszeczkę więcej zapragnęli, więc przygotowali jeszcze drugie naczynie. Panie, ja potrzebuję być napełnionym Twoim Duchem Świętym, tak jak obiecałeś. Proszę Cię, napełnij moje życie. Oto jest moje naczynie, puste, przygotowane, czyste. Napełnij. No i Pan napełnił. No to teraz już mam zaliczone. Zbawienie, napełnienie Duchem Świętym. Panie, przyjdź. Panie, przyjdź. Już mam załatwione do końca mojego życia. Wystarczy mi. Nic więcej nie potrzebuję. Drodzy, jest tak bardzo potrzebne, abyśmy przygotowali wiele naczyń. Żyjemy w środowisku, żyjemy w społeczeństwie, w otoczeniu ludzi, którzy są w potrzebie. Piotr z Janem przyszli i mówią, o tak, oni się przyznali do tego, że czegoś nie mają. Ale to tylko na krótko. Oni nie mają tego, czego się spodziewał ten chromy od 40 lat siedzący przy wrotach pięknych do świątyni. No my srebra i złota nie mamy. Ale to, co mamy. Apostołowie byli przekonani o tym, co mają. Skoncentrowani byli na tym, co posiadają. Dlaczego dzisiaj nam tak bardzo trudno jest powiedzieć innym ludziom, co posiadamy w Chrystusie Jezusie? Że nie jest to tylko kwestia chodzenia do takiego czy innego kościoła, na takie czy inne nabożeństwo, czy przestrzegania takich czy innych dogmatów. Zwalczamy się na dogmaty. Próbujemy przekonywać się, że coś jest takie albo lepsze. Pokaż mi, co masz w Jezusie Chrystusie. Czym dysponujesz? Co oddajesz do Jego dyspozycji? Co jest poddane temu procesowi przetwarzania, że może z Twojego życia powstać coś pięknego, wartościowego, co będą inni po prostu podziwiać, ale nie tylko podziwiać, z czego będą mogli czerpać zbudowanie, posilenie, nadzieję, otuchę. A więc użyj to, co masz w zasięgu. Po trzecie, te naczynia miały być puste. Ja nie wiem, jak w waszej kuchni jest. Przypuszczam, że podobnie jak w naszej. Nie widziałem, żeby moja żona, przygotowując jakiś posiłek, brała naczynie, w którym jeszcze pozostało jakieś jedzenie z poprzednich dni. Jeżeli tam jest coś takiego i jest w lodówce, to ja mam, poddawany jestem tej diecie, o której już wam mówiłem. Dojedz to. Bo naczynie musi być puste. Ja go potrzebuję, ten garnek. A to się nie może zmarnować. Ten garnek musi być pusty, żeby mógł zostać napełniony, aby w nim mogło się pojawić coś cennego. Puste. Nie przynoś brudnych naczyń, bo olej Bożego Ducha przestanie się lać. Dlatego przynosimy swoje naczynia. Oczyszczane są one przez krew Jezusa Chrystusa. Przychodząc, możemy oczekiwać, że On je napełni. A będąc napełnieni, możemy udzielać innym i sami korzystać z błogosławieństwa. Puste naczynie to nie przekleństwo. Puste, czuć się pustym przed Bogiem, to oznacza nie w sensie, Panie, ja taki pusty jestem, ze mnie nic nie będzie. Ta pustka, o której tutaj jest mowa, jest raczej pragnieniem tego, aby zostało to wypełnione. Aby mogło być użyte. Podaj mi kolejne naczynie. No już nie mam naczyń. Czasami modlimy się o jakieś rzeczy, szczególnie te, które dotyczą mnie, dotyczą naszego domu, naszej rodziny. I kończymy modlitwę i Boże błogosławieństwo przestaje się rozlewać, bo już nie podajemy kolejnego naczynia. A obok za ścianą walczy ze swoim problemem sąsiad, a gdzieś tam znajomy z trwogą patrzy na swoje wyniki lekarskie. A gdzieś tam człowiek boryka się ze swoim grzechem, problemami i szuka wyjścia. A my już nie podstawiamy naczyń. Panie, Ty napełnij tylko to naczynie, które mnie dotyczy, które jest dla mnie użyteczne. Podaj mi jeszcze naczynie, mówi matka do swojego syna. On mówi, już nie ma. No to amen. Kończymy modlitwę i na tym sprawa zamknięta. Drodzy, Boże Słowo mówi, bądźcie pełni ducha. Albo inne tłumaczenie, dbajcie o to, by duch mógł was stale napełniać. Dlatego, że przeciekamy. Nie wiem, może w twoje naczynie jest tak szczelne, że nie przeciekasz. Ja nie wiem, ale mi wydaje się, że albo przeciekam, albo tak szybko paruję. Potrzebuję być uzupełniany. Bądźcie pełni, to zwrot, który można zauważyć, polecenie. To nie jest opcja. To nie jest prośba Bożego Ducha skierowana do człowieka, do chrześcijanina. Wiesz, może byś zechciał być pełny Ducha Świętego. Bądź pełny Ducha Świętego, to polecenie. To ma charakter pasywny, to znaczy nie ty masz coś w tym zrobić, ale masz przyjąć to, co dla ciebie zostało zrobione. Napisałem sobie taką myśl, to nie oznacza wziąć więcej od Boga. Tak byśmy chcieli. Taki jest świecki sposób myślenia. Wziąć coś jeszcze więcej od Boga. Ale sprawa polega na tym, że Bóg pragnie, abyśmy dali Mu więcej siebie. Nie wziąć więcej od Boga, ale dać więcej siebie w ręce Boga. On to obrobi. On to oszlifuje. On spowoduje, że będzie mogło być to użyteczne. Drodzy, kończąc, pragnę podsumować to wersetem Bożego Słowa. Zapisanym w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, 12 wiersz. A myśmy nie otrzymali ducha tego świata. To nie jest duch, który został dany Kościołowi. Myśmy otrzymali nie ducha tego świata, lecz ducha, który jest z Boga. Wiecie po co? Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Bracie i siostro, czy wiesz, czym Bóg cię łaskawie obdarzył? Jeśli wiesz, to powiesz, że masz powód do tego, aby mu podziękować. Po drugie, wiesz, że coś masz. Nie trzymaj tego w ukryciu. Nie patrz, że dostałeś tak niewiele, bo ktoś inny dostał więcej. Tobie się może wydawać, że on coś dostał więcej. A może być tak, że on dostał dużo mniej, ale oddał Bogu do obróbki. I dzisiaj ty patrzysz na to i mówisz, o, on to ma, a ja niewiele. Nie otrzymaliśmy ducha tego świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Boże, przepraszam, że tak często dopuszczałem myśli według ducha tego świata. Przepraszam, że w tak wielu sytuacjach myślałem, że nic nie mam. pragnę, Panie, każdego dnia patrzeć na to, czym mnie obdarzyłeś. Czym obdarzyłeś moje życie dzięki swojej niepojętej łasce. Chcę widzieć wartość w tym, w czym Ty, Wszechmogący Boże, ją widzisz. I pragnę być gotowy do poddawania się procesowi Twojego przekształcania. Tych niewielkich wartości, które są w moim zasięgu. Boże, dziękuję Ci, że dajesz mi możliwość korzystania z Twojej perspektywy widzenia i obserwowania otaczającej mnie rzeczywistości. Pragnę uczyć się Twojego spojrzenia, a Tobie niech będzie oddana wszelka chwała przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.